Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Radio Warszawa.
Jest godzina 17.30. Moim gościem w programie popołudniowym jest Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Zacznę od prośby o komentarz, bo dzisiaj wszyscy politycy komentują literacką Nagrodę Nobla dla Olgi Tokarczuk. Gdyby pan zechciał, bardzo proszę.
Ja zawsze cieszę się z tego, że Polacy zdobywają nagrody. To jest niewątpliwie wielkie wyróżnienie. To bardzo dobrze. To jest promocja Polski na świecie, a więc gratuluję pani Tokarczuk.
Myśli pan, że pan premier Gliński teraz doczyta którąś z książek do końca?
Słyszałem wypowiedź pana premiera. Zobowiązał się publicznie, że sięgnie po książki pani Tokarczuk i że będzie się starał, żeby rzeczywiście dobrnąć do końca.
Panie ministrze, we wtorek w programie Radia Warszawa poranek 7.09 moim gościem był pan profesor Jan Szyszko. Rozmawialiśmy o tych ostatnich wypowiedziach pana profesora w Pruszkowie, o klimacie, o lasach, o środowisku. A następnego dnia okazało się, że pan profesor zmarł. Też bardzo proszę o wspomnienie, o podzielenie się pana reakcją na wiadomość o tej bardzo zaskakującej śmierci.
To było rzeczywiście zaskoczenie. Pana profesora poznałem 25, więcej nawet 27 lat temu w Porozumieniu Centrum. Ja byłem studentem Forum Młodych Porozumienia Centrum. Pan profesor był politykiem zaangażowanym w zmiany zachodzące wówczas w Polsce. No niewątpliwie był wybitnym naukowcem. Sam wiem, kiedyś miałem sposobność odwiedzać go w jego pracowni w Tucznie i widziałem te eksponaty przyrodnicze. Wiem, że był wybitnym naukowcem, cytowanym, jego badania były wykorzystywane w nauce ogólnoświatowej. Zajmował się owadami, a pamiętam, że taką specjalizacją były chrząszcze biegaczowate i to rzeczywiście był człowiekiem niezwykłym, miłośnikiem przyrody, patriotą. To wielka strata, że pan profesor odszedł. No to rzeczywiście wielka strata.
Panie ministrze, wypadek w Kuźni Raciborskiej. Dwóch saperów nie żyje, dwóch poważnie rannych. Na miejscu cały czas, jak rozumiem, pracują służby. To miejsce wypadku chyba cały czas jest niedostępne, to znaczy trudno jest ustalić bezpośrednie przyczyny. Zaraz o to wszystko zapytam, czy tam cały czas istnieje zagrożenie kolejnymi wybuchami, ale najpierw chciałbym zapytać, w jakim stanie są ci dwaj ranni saperzy?
Odwiedziłem rannych saperów, z jednym z nich rozmawiałem, drugi jest w śpiące farmakologicznej, rozmawiałem z lekarzami, są otoczeni troskliwą opieką, najlepszą opieką z możliwych. Wszyscy mamy nadzieję, że wrócą do zdrowia, daj Boże, żeby wrócili do zdrowia. To jest przykład właśnie służby wojskowej. Jak ryzykowna jest służba żołnierzy Wojska Polskiego? Mamy w Polsce 29 patroli saperskich. W ubiegłym roku interweniowali ponad 7 tysięcy razy i podjęli ponad 318 tysięcy niewybuchów bądź fragmentów niewybuchów. A więc to jest dowód, jak dużo jeszcze niewybuchów po II wojnie światowej jest. Stanowią one oczywiście zagrożenie. Ja chciałbym powiedzieć w ten sposób, że gdyby nie ich ofiarność, to przecież w Kuźni Raciborskiej mogli zginąć ludzie, którzy by nie zauważyli, którzy by weszli w to miejsce, a więc oni z pełną ofiarnością służyli innym, oddali swe życie za innych. Rodziny oczywiście tych, którzy zginęli, są otoczone opieką, pomocą wszelką.
Na jaką konkretną pomoc te rodziny mogą liczyć? Czy także finansową?
To jest pomoc finansowa oczywiście. Zapewniona zostanie pomoc finansowa także dzieciom. Rozmawiałem z panem premierem. Pan premier ustanowi renty specjalne dla dzieci. Wdowy także zostaną otoczone opieką. Państwo polskie jest zobowiązane, żeby otoczyć opieką rodziny tych, którzy zginęli na służbie, bo przecież ci żołnierze zginęli na służbie, ofiarując swoje życie za życie innych.
Jak wygląda teraz sytuacja na miejscu?
Na miejscu jest prowadzona przede wszystkim akcja związana z unieszkodliwieniem tego zagrożenia, a następnie już dziś rozpoczął swoją pracę prokurator, bo oczywiście muszą być sprawdzone wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Rozmawiamy o tym tragicznym wypadku w Radiu Warszawa. Warszawa cały czas pewnie żyje na takich, przepraszam, bombach z okresu II wojny światowej. Co jakiś czas w Warszawie przy okazji różnych inwestycji, badań archeologicznych, zwykłych wykopów odnajdujemy pociski czasem ogromnych rozmiarów. Kilka lat temu przy gmachu Telewizji Polskiej na placu Powstańców Warszawy saperzy unieszkodliwili taki ogromny pocisk. To ważna świadomość, bo Warszawa była bombardowana przez Niemców, przez Sowietów. Panie ministrze, dziś pan podpisał plan modernizacji technicznej polskiej armii na lata 2021-2035. 524 miliardy złotych zostaną przeznaczone na modernizację polskiej armii. Jakie najważniejsze inwestycje w związku z tym nastąpią?
Zależy mi na tym, żeby Wojsko Polskie rozwijało się. Mówię o takich trzech filarach tego systemu bezpieczeństwa. Po pierwsze, Wojsko Polskie musi być liczniejsze. W związku z tym rozpocząłem kampanię Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej i zachęcam też naszych słuchaczy, żeby zastanowili się, jeżeli mają takie zainteresowania, żeby zastanowili się nad swoją przyszłością zawodową. Jest też Są też Wojska Obrony Terytorialnej, a więc można połączyć swoją aktywność zawodową ze służbą w Wojsku Polskim.
A proszę powiedzieć, czy w ramach służby w WOT można spodziewać się przydziału mieszkaniowego na przykład?
Jeżeli jest się żołnierzem zawodowym, bo w WOT-cie są również dowódcy, którzy są żołnierzami zawodowymi. Natomiast jeżeli jest żołnierz ochotnik, nie, to jest inna formuła. To jest inna formuła, ale oczywiście zachęcam też do tego, żeby związać swoją przyszłość zawodową z Wojskiem Polskim. W 2011 roku rząd koalicji PO-PSL rozwiązał pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną, operującą na wschód od Wisły, a więc na terenie, który jest tożsamy z diecezją warszawsko-praską. Ja odtworzyłem tą jednostkę, 18. Dywizja Zmechanizowana, która między innymi wróciła do Legionowa. W związku z tym, że wojska przybywa, wczoraj na przykład na plac budowy szpitala w Legionowie wszedł wykonawca. Szpital w Legionowie będzie służył żołnierzom Wojska Polskiego, których jest więcej. W Legionowie, w okolicach na przykład przeniosłem dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej z Cytadeli Warszawskiej do Zegrza w powiecie legionowskim, dlatego że jest odpowiednia infrastruktura, jest tradycja, w końcu nazwa tak Legionowa wywodzi się od Legionów Marszałka Piłsudskiego. A więc szpital w Legionowie będzie służył żołnierzom, ale będzie służył również ludności cywilnej. To będzie filia Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów. Za dwa lata szpital będzie gotowy. Kadra z WIM-u będzie pracowała w Legionowie, 250 miejsc pracy. To niebagatelna liczba, a przede wszystkim 6 oddziałów, blok operacyjny i całodobowy dyżur lekarski, który zapewni bezpieczeństwo.
Przy Szaserów oczywiście szpital MON-u. Panie ministrze, pan powiedział o zwiększeniu ilości, liczebności polskiego wojska. Ktoś zada pytanie, jaka jest polityka państwa polskiego MON-u w tym zakresie, ilość czy jakość?
Przede wszystkim trzeba połączyć oba te wymagania, bo nawet najlepsze wojsko, najlepiej wyszkolone, najsprawniej dowodzone, jeżeli jest szczupłe liczebnie, to nie będzie odstraszać ewentualnego przeciwnika. A więc Wojsko Polskie musi być liczniejsze. Wojsko Polskie było zwijane, szczególnie za czasów rządów koalicji PO-PSL. Podałem przykład rozformowania, zlikwidowania pierwszej warszawskiej dywizji zmechanizowanej, operującej na wschód od Wisły. Bardzo wiele poligonów zlikwidowano, jednostek wojskowych w przeróżnych miastach, miejscowościach naszego kraju. Ja odtwarzam tą infrastrukturę. A więc Wojsko Polskie liczniejsze. Wojsko Polskie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i temu służy plan modernizacji technicznej w perspektywie 15-letniej do 2035 roku.
Pan mówi, panie ministrze, o najnowocześniejszym sprzęcie, a modernizacja czołgów T-72 to nie jest, jak mówią niektórzy, przepraszam, no, wskrzeszanie już złomu?
Są tacy, którym wszystko się nie podoba. Wie pan, ja kupiłem system Patriot dla Wojska Polskiego, a więc krytykowano mnie za to, że jest za drogi. Kupiłem go z offsetem, czyli z transferem technologii dla polskich przedsiębiorstw. Kiedy kupiłem system HIMARS, rakiety o zasięgu do 300 kilometrów, to mnie krytykowano już nie za to, że są za drogie, bo były kupione bez offsetu, a więc były kupione znacznie taniej. Ale krytykowano mnie właśnie za brak offsetu. Zawsze będzie taka grupa ludzi, którzy będą niezadowoleni, którzy albo nie mają całościowego oglądu, albo manipulują faktami, zdarzeniami. Przecież nie jest możliwe, żeby nawet wziąwszy te 524 miliardy złotych, żeby pójść do sklepu i kupić wyposażenie od ręki. To po prostu nie jest możliwe, dlatego że ten proces jest rozłożony na 15 lat. I takim kołem zamachowym modernizacji wojska, sprzętu wojskowego, będą samoloty F-35. To są samoloty, które stanowią także swoiste centrum dowodzenia. Tu chodzi o interoperacyjność i sieciocentryczność. A więc one będą zintegrowane z F-16, które już posiadamy, z Patriotami, o których przed chwilą powiedziałem, z HIMARSami, czyli z tymi rakietami do 300 kilometrów, będą takimi swoistymi centrami dowodzenia.
To, panie ministrze, ja w takim razie muszę zapytać, kiedy te F-y będą już dostępne w polskiej armii i jak długo potrwa szkolenie pilotów, bo to bardzo skomplikowana maszyna jest.
To bardzo skomplikowana maszyna, ale możliwość posiadania tej maszyny lotnikom polskim da przewagę. To jest sprzęt nieporównywalny z żadnym innym. Nie każde państwo może dysponować F-35. Potrzebna jest zgoda Kongresu Stanów Zjednoczonych. Taką zgodę uzyskaliśmy. Teraz negocjujemy cenę. Jesteśmy w trakcie negocjacji. Również termin dostawy także negocjujemy. Nie chcę mówić o tym publicznie, dlatego że obniżyłoby to nasze zdolności negocjacyjne, więc zaufajmy. Sądzę, że do końca tego roku będziemy mieć już gotowy projekt umowy.
O polskiej ofercie finansowej pan minister nie będzie teraz publicznie mówił.
Nie będę mówił, mogę powiedzieć w ten sposób,
że... A ile tych samolotów chcemy kupić?
W pierwszym etapie 32 samoloty. One zastąpią postsowieckie MIG-i 29, które wciąż są w lotnictwie polskim.
I wciąż stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla pilotów, bo mamy serię wypadków MIG-ów.
Przedłużano ich wykorzystywanie do zarządów koalicji PO-PSL. Nie wydawano nawet pieniędzy, które były wtedy już przeznaczone na obronność.
Panie ministrze, powiedzieliśmy o tym sprzęcie amerykańskim, system Patriot M-35. To chciałbym jeszcze o Stany Zjednoczone zapytać. W pewnym sensie cały świat patrzy na działania Turcji w Syrii. Cały świat pamięta o zasługach Kurdów w walce z tak zwanym państwem islamskim, ISIS. Czy Polska zajmie jakieś stanowisko w tej sprawie na forum międzynarodowym? Na razie mamy oświadczenie MSZ-u, że Polska jest zaniepokojona tą sytuacją.
To jest rzeczywiście bardzo trudna sytuacja. Dotyczy tego, co dzieje się w Syrii i na całym Bliskim Wschodzie. To jest bardzo skomplikowana sytuacja. My jesteśmy skoncentrowani, ja jako minister obrony narodowej podkreślam, że jestem skoncentrowany na wschodniej flance NATO i tu odnieśliśmy bardzo duży sukces w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi. Obecność amerykańska, wojsk amerykańskich w Polsce wzrośnie. Jest to niezwykle istotne dla bezpieczeństwa to jest ten trzeci filar. Mówiłem o dwóch pierwszych, czyli Wojsko Polskie liczniejsze, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i bardzo mocno osadzone w relacjach w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi. W ostatni piątek otworzyłem wspólnie z ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce dowództwo dywizji amerykańskiej w Poznaniu w Polsce.
Wiemy, jakie są deklaracje. Wiemy, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest bardzo ważna i wszystkim na tym zależy. Natomiast zapytałem o Turcję i Syrię, bo przecież bezpośrednią przyczyną działań tureckiej armii w Syrii, no nie oszukujmy się, przeciwko Kurdom była decyzja amerykańska o wycofaniu się z Syrii i teraz niektórzy pytają publicznie, czy to nie jest tak, że wojska amerykańskie z Polski też wskutek jednej decyzji administracyjnej po prostu wyjdą.
Mamy decyzję podpisaną przez prezydentów Trumpa i naszego prezydenta Andrzeja Dudę o zwiększeniu obecności. To jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Inwestujemy w infrastrukturę, która będzie wykorzystywana przez Wojsko Polskie i przez Wojsko Amerykańskie. My nie opieramy swojego bezpieczeństwa wyłącznie na sojuszach. My udowodniliśmy w ten sposób, że przestaliśmy być członkiem NATO drugiej kategorii, bo chociaż od 20 lat jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale twierdzono, na przykład Rosja twierdziła, że w Polsce nie mogą stacjonować wojska amerykańskie. Zresztą niektórzy politycy, dziś kandydujący do parlamentu, też tak twierdzą, są prorosyjscy i uważają, że to jest złamanie umowy, a my udowodniliśmy, że wojska amerykańskie mogą w Polsce stacjonować, że jesteśmy równi, jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki, a obecność wojsk amerykańskich odstrasza ewentualnego przeciwnika. Natomiast jesteśmy solidarni w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Żołnierze polscy są na Łotwie, są w Rumunii, żołnierze rumuńscy są w Polsce, żołnierze amerykańscy, brytyjscy i chorwaccy są w Polsce.
Rozumiem, że na Bliskim Wschodzie też
ćwiczymy.
Są jeszcze polscy żołnierze gdzieś na Bliskim Wschodzie?
Polscy żołnierze są w Iraku, no i dalej są w Afganistanie. To też jest wyraz naszego sojuszu, to jest sposobność do ćwiczeń, wspólnych ćwiczeń.
Rozumiem, z kontekstu wywnioskowałem, że jednak pił pan minister do wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego. To mam dla pana dobrą informację, dla pana jako członka Prawa i Sprawiedliwości, że zgodnie z ostatnim sondażem Ibris, Konfederacja poniżej progu wyborczego. Poproszę pana o komentarz do tego sondażu, bo do wyborów kilka dni. Prawo i Sprawiedliwość prawie 43% poparcia i prawie dwukrotnie mniej Koalicja Obywatelska, 22,5%. Lewica, no tutaj nieznaczny wzrost, 13%. Koalicja Polska, czyli PSL-Kukiz, 15, prawie 7%.
Zachęcam wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby pójść na wybory. Jeżeli państwo chcą, żeby Polska się rozwijała, zachęcam do poparcia kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Jest szansa przed Polską rozwoju. Udowodniliśmy my, ludzie Prawa i Sprawiedliwości, że potrafimy rządzić. Wprowadziliśmy programy typu 500+, emerytury.
Ja wiem, panie ministrze, ale wielka prośba ode mnie. Proszę, gdyby pan zechciał zachęcać do głosowania, ale jednak nie na konkretne ugrupowanie, chociaż każdy chyba zrozumie, że kiedy minister Mariusz Błaszczak zachęca do wzięcia udziału w wyborach, to.
No to cóż, jako przedstawiciel rządu, polskiego rządu, chciałem podkreślić, że jest olbrzymia szansa rozwoju nie tylko w dziedzinie, za którą odpowiadam, a więc bezpieczeństwo, ale także w innych dziedzinach. Zachęcam do tego, żeby pójść na wybory i żeby wybrać dobrze.
To ja tylko dodam, przepraszam, że prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, też dbając o wysoką frekwencję w Warszawie, bo siłą rzeczy ta frekwencja dla niektórych ugrupowań w niektórych rejonach jest ważna. Obiecuję, że jeśli padnie rekord frekwencyjny, to będą za darmo dostępne przez jeden weekend placówki kulturalne w Warszawie.
No, jeżeli popatrzymy na rządy prezydenta Trzaskowskiego, no to niech nas Pan Bóg strzeże przed takimi rządami w Polsce, bo wtedy będziemy mieli wojnę ideologiczną, wprowadzanie w mieście LGBT. Niesprawność to jest ten kryzys ekologiczny związany z awarią przesyłu ścieków do oczyszczalni Czajka. To Wojsko Polskie spowodowało, że nie mamy katastrofy ekologicznej poprzez położenie mostu i alternatywnego systemu przesyłu do oczyszczalni ścieków.
Ale rozumiem, że ten most pontonowy zimy raczej by nie przetrwał, gdyby kras pływał. No,
czekamy, aż prezydent Trzaskowski ogarnie się i zacznie wykonywać swoje obowiązki, dlatego że no to on odpowiada za to, a on, słyszałem sam na własne uszy, powiedział, że nic złego się nie dzieje, kiedy ścieki są zrzucane do Wisły, to niech to powie mieszkańcom na północ od Warszawy, którzy
są dotknięci tym kryzysem. Bardzo dziękuję. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.
Dziękuję, miłego dnia.
Radio Warszawa. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.